I z chłodnej Warszawy wędrujemy do Kalifornii. Profesor Paweł Kalczyński przy telefonie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry, panie redaktorze. Pozdrawiam serdecznie pana i wszystkich słuchaczy.
Nie powiedziałem do gorącej Kalifornii, bo nie wiem, jaka jest pogoda za pana oknami.
Jest bardzo ładnie, tak jak wiosna w Polsce w tej chwili, a w ostatni weekend było bardzo gorąco, było prawie 30 stopni.
Ale nie za sprawą oświadczeń prezydenta Donalda Trumpa.
Nie, nie za sprawą. To po prostu pogoda kalifornijska.
Rok upłynął od momentu, kiedy Donald Trump złożył przysięgę, kiedy stał się prezydentem Stanów Zjednoczonych. Jak pan patrzy na ten rok prezydenta Donalda Trumpa, to co pan myśli?
Myślę, że to był dobry rok. Mógłby być lepszy, mógł więcej wypełnić obietnic, które złożył w swojej kampanii. No ale nie wszystko da się zrobić tak, jak sobie wyobrażał, dlatego że tutaj jest system trójwładzy, prawda? Mamy władzę prezydenta wykonawczą, ale również jest kongres i są sądy, które skutecznie rządzą albo współrządzą razem z prezydentem. Natomiast rok był dobry, szczególnie jeśli chodzi o ekonomię. Wyniki na giełdzie papierów wartościowych biją kolejne rekordy dzień w dzień. Bezrobocie jest najniższe od kilkunastu lat. Aktywność zawodowa wzrosła. Praktycznie można powiedzieć, że to był jeden z najlepszych okresów od czasu, kiedy jej wyemigrowaliśmy do Stanów Zjednoczonych z żoną 15 lat temu.
Ale jaka jest relacja między notowaniami na giełdzie a rządami prezydenta Trumpa?
To jest giełda, prawda, to jest coś, co w jakiś sposób wartościuje nadzieję, strach przed tym, co będzie w przyszłości w gospodarce, a także jakieś takie oczekiwania dotyczące zarobku. Także można by powiedzieć, że w pewnym sensie akcje prezydenta przekładają się na wyniki giełdowe, szczególnie w ostatnich latach. Przez ostatnie wiele lat te wyniki były marne, a każda akcja dotycząca ekonomii, szczególnie ostatnia reforma podatkowa, które udało się ją przeprowadzić, pomimo wielu zmian, które kongres wprowadził do niej, spowoduje coraz wyższe skoki w głównych wskaźników giełdowych. Także te makroekonomiczne decyzje prezydenckie i rządu, likwidacja regulacji w gospodarce, jest to niesamowita rzecz, dlatego że ludzie, którzy zamierzają podejmować działalność gospodarczą, firmy duże, które podejmują działalność gospodarczą, poprzez zmniejszenie regulacji oczekują, że będą więcej zarabiać. I tak właśnie to się pośrednio i bezpośrednio przekłada na wyniki giełdowe.
A nie jest tak, że po prostu Federalna Rezerwa drukuje pieniądze, 600 miliardów dolarów na zbrojenia, zmniejszenie podatków, zwiększenie deficytu budżetowego, czy to nie jest tak, że to fikcyjny wzrost gospodarczy zapewnia Donald Trump?
No to musiałby podskoczyć inflacja, ale to wyjdą wkrótce, jeżeli rzeczywiście to jest fikcja. Dlatego, że dodrukowanie pustych pieniędzy, tych, które nie mają odzwierciedlenia w usługach i w produkcji towarów, doprowadzi do inflacji natychmiast. Ale tutaj jest jakiś oznak większej inflacji. Nie ma. Jakaś tam będzie poprzez tą reformę podatkową pewnie, ale nic takiego dużego się raczej nie szykuje.
Ale z tego, co mówi pan profesor, wygląda, że nie czyta pan gazet, takich gazet jak New York Times, nie słucha pan CNN-u i nie słucha pan doktora Pawła Zyzaka w Radiu Wnet.
Doktora Pawła Zyzaka w Radiu Wnet nie słucham, CNN-u nie oglądam za dużo, tylko tyle, żeby wiedzieć, co mówi druga strona opozycja polityczna, a jeżeli chodzi o New York Times, to też nie czytam. Nie. To są zresztą CNN i New York Times, New York Times to są laureaci ostatnich nagród, które pan prezydent Trump przydzielił. To są fake news, czyli z tego, co pamiętam, po polsku się mówi fejkowe newsy, jeśli to jest poprawne określenie.
Poprawne przez J.
Tak jest.
A czyli nie słyszał pan o takiej najprostszej tezy, że za rosyjskie pieniądze przy pomocą logistyki rosyjskiej oszołom miliarder został prezydentem Stanów Zjednoczonych i prowadzi świat do katastrofy. Takiej narracji pan nie słyszał?
Nie, słyszałem, bo to jest jedyna rzecz, która się powtarza właśnie na CNN-ie i oni nie przestali od roku. natomiast nie ma żadnych dowodów i praktycznie to śledztwo jest w martwym punkcie, tak jak było na samym początku. Także wkrótce będzie prawdopodobnie zakończone. Powstała specjalna komisja tutaj w Stanach Zjednoczonych, która miała zbadać sprawę, tak zwane Russian Collusion, czyli tej współpracy nielegalnej ludzi prezydenta Trumpa i samego prezydenta z Rosją w celu właśnie, żeby przejąć władzę nad Stanami Zjednoczonymi, nad światem. No ale tutaj nic z tego nie jest. Także słyszałem, ale nic z tego tutaj na razie nie wychodzi.
A jakie do Kalifornii wieści z Polski docierają?
Do Kalifornii wieści z Polski w ostatnim czasie to ja tylko dostaję wieści o pogodzie, dlatego że wiem, że się zmieniła. Natomiast jeśli chodzi o politykę, to nie w ostatnim czasie nie śledziłem za bardzo polskiej polityki. Nie miałem takiej okazji.
Nastąpiła zmiana rządu w Polsce. Premierem został Mateusz Morawiecki. Wczoraj w Białym Domu został przyjęty nowy minister obrony narodowej. Tego wszystkiego i o tym wszystkim media amerykańskie nie opowiadają.
Nie opowiadają. Niestety taka jest właśnie układ w Stanach Zjednoczonych, że praktycznie jedyne informacje dotyczące wizyt zagranicznych to tylko jeśli chodzi o najwyższe urzędy, prezydent, prawda, a i jeżeli chodzi o inne wizyty i spotkania, to przekazywane informacje dotyczą głównie państw, które są w tej grupie największych i najmocniejszych gospodarczo i militarnie państw świata.
Zapytałem o doktora Pawła Zyzaka. Ostatnio w Poranku Wnet, zresztą Paweł Zyzak będzie dzisiaj gościem Poranka Wnet, opowiadał o książce pana Wolfa na temat Białego Domu, tego co się dzieje za kulisami Białego Domu. Tam jednym z głównych narratorów jest były bliski współpracownik Donalda Trumpa, Steve Bannon, i z tego obrazu nie wyłania się, z tej książki nie wyłania się ładny obraz tego wszystkiego, co dzieje się za drzwiami w Białym Domu.
No, oczywiście tak. Ja, tenże człowiek, który rzekomo był dostarczał tych informacji dla autora książki, dla pana Wolfa, powoli się z tego wszystkiego wycofuje. Stracił swoją pozycję w Breitbart, stracił swoje zaufanie. Zaprzeczył części z tych informacji, a Biały Dom w oficjalnym oświadczeniu poprzez rzecznika prezydenta Sarah Sanders określił książkę i materiały w niej zawarte jako fikcję i z tego bzdur. To, że ktoś potrzebuje zdobyć pieniądze i uwagę w taki sposób, to jest absolutnie zrozumiałe. Ale kiedy fikcję przedstawia się jako rzeczywistość, no to to już jest troszeczkę, no to są właśnie te fejkowe newsy, czy te fejkowe książki. Także oczywiście jest to zupełnie inny sposób rządzenia, jest to zupełnie inny sposób wypowiadania się, dlatego że prezydent Trump nie jest zawodowym politykiem, jest za to zawodowym biznesmenem, który osiągnął olbrzymi sukces, jest multimiliarderem. Także zapewne sposób zarządzania w Białym Domu, sposób komunikacji z innymi w Białym Domu różni się od tego, do czego ludzie, którzy tam pracują, i politycy, i wszyscy inni, którzy się zajmują tą sferą, byli przyzwyczajeni przez ostatnie dziesięciolecie.
Jest pan na twicie z Donaldem Trumpem. Obserwuje pan tweety prezydenta Stanów Zjednoczonych?
Tak, jestem na twicie z prezydentem Trumpem. Jest ich sporo, dużo, i ponieważ jest różnica czasu między Nowym Jorkiem a Kalifornią, jak się budzę codziennie rano, to już jest mój feed, że tak powiem, czyli ta lista tych tweetów przepełniony. Także zwykle tylko rzucam okiem na ostatnie 2, 3, a resztę, o reszcie tych najważniejszych dowiaduję się z gazet i z telewizji, dlatego że każdy mocniejszy tweet wywołuje bardzo dużo komentarzy zarówno z lewej, jak i z prawej strony.
Zarządzanie światem za pomocą 140 znaków to jest też coś nowego w polityce.
Absolutnie tak, i to potwierdza to, co powiedziałem przed chwileczką, do tego, że to wszystko jest nowe, zupełnie nowe, no i części ludzi to nie odpowiada. I potem piszą książki na ten temat.
A czym na początku 2018 roku żyje Kalifornia?
Kalifornia na początku 2018 roku żyje niestety klęskami żywiołowymi. Niedawno na północ od Los Angeles były ogromne pożary. spaliło się niesamowite ilości domów, terenów, struktur. No i teraz przyszedł, jak tutaj przychodzi deszcz do Kalifornii, to przychodzi deszcz, przez dwa dni pada, ale jak zaczęło padać tam, gdzie były pożary, pojawiły się lawiny błotne i kilkanaście osób straciło życie. Czyli nie dość, że zostały spalone ich domy i tereny dookoła, to jeszcze potem jak spadł deszcz, to cała ta spalona ziemia się obsunęła. Także to są te takie klęski żywiołowe, a dzisiaj, właśnie dzisiaj, dowiedziałem się z wiadomości, że powstał ruch, znaczy ruch dawno powstał, ale zadeklarował niezależność od Kalifornii, tak zwany ruch stanu Nowa Kalifornia. No, stan Nowa Kalifornia będzie obejmował wschodnie bardziej części stanu, nie wybrzeże, nie okolice Los Angeles i ma stworzyć się, powstać nowy stan, który będzie częścią Stanów Zjednoczonych, ale całkowicie niezależny od Kalifornii. Także to jest, w tym żyje Kalifornia na początku 2018 roku. Klęski żywiołowe i próba kolejna, bo wielokrotnie była podejmowana, podzielenia stanu.
A co dzieje się na granicy z Meksykiem?
Na granicy z Meksykiem i Kalifornią dzieje się to, co zawsze się dzieje. Jest bardzo duży ruch i bardzo duża kolejka. Natomiast ostatnio rząd Stanów Zjednoczonych wydał bardzo surowy zakaz, nie zakaz, można powiedzieć ostrzeżenie przed podróżowaniem do 5 okręgów, czy też stanów w Meksyku. Także z powodu niebezpieczeństwa, z powodu gangów i z powodu tego, że nie są w stanie zapewnić obywatelom amerykańskim niebezpieczeństwa, więc ruch turystyczny czy też rodzinny, mam tutaj wielu znajomych, którzy mają rodzinę w Meksyku, zmalał. Mam nawet znajomych, którzy pochodzą z Meksyku, którzy się boją do Meksyku pojechać, żeby odwiedzić swoją rodzinę.
Profesor Paweł Kalczyński z Kalifornii dla Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę i życzę pięknych snów.
Również dziękuję za rozmowę. Do usłyszenia.
Piękne sny już są za nami. Dzisiaj jest 18 stycznia, jest godzina 7:24. Słuchają Państwo Poranka Wnet, a w nim piosenka Wojciecha Młynarskiego. To był Wojciech Młynarski i w tym nastroju łączymy się z Kijowem, gdzie jest Paweł Bobołowicz. Dzień dobry, Pawle.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Po 3 latach wróciłeś do Ługańska na wschód Ukrainy i co tam zastałeś?
Tak, dotarłem do stanicy Ługańskiej. To miasto położone 8 kilometrów od okupowanego Ługańska, kilka, może 8-10 kilometrów od granicy z Rosją. Jak Państwo popatrzycie na mapę, to stanica Ługańska jest jeszcze bardziej wysunięta na wschód, północny wschód od samego Ługańska, także to jest taki właściwie taki korytarz do Rosji. A do stanicy jest ponad 800 kilometrów od Kijowa, 1000 do Moskwy. Czyli z Kijowa do stanicy jest mniej więcej tyle samo, co z Kijowa do mojego rodzinnego Lublina. Można sobie wyobrazić, jak to jest potężna odległość, jak to jest daleko od ukraińskiej stolicy. To miasto w kwietniu 2014 roku zostało przejęte przez separatystów. Odbyło się to zresztą przy poparciu dużej części mieszkańców. Wtedy odbywały się takie wiece poparcia dla separatystów. Właściwie mieszkańcy wychodzili masowo na te wiece, pokazując swoje sympatie nie tylko dla separatystów, ale wprost dla Federacji Rosyjskiej i Putina. W czerwcu 2014 roku ukraińskie siły zbrojne odbiły miasto, używając zresztą do tego między innymi lotnictwa i dokonując z niego ostrzału. Ostrzelano budynki milicji, gdzie separatyści mieli swoją siedzibę, bezpośrednie takie zaplecze. A w tych atakach jednak też zginęli cywile, mieszkańcy stanicy Ługańskiej. Właściwie do dzisiaj trauma i pamięć tamtego ataku ukraińskich sił zbrojnych trwa i to jest ta pamięć, która nie zawsze wpływa dobrze, jeśli chodzi o związki stanicy Ługańskiej z Kijowem. Faktycznie byłem w stanicy równo 3 lata temu. Najpierw przyjeżdżałem do stanicy w grudniu 2014 roku, a później spędziłem tam 2 tygodnie w lutym 2015 roku. A wtedy nie ustawały ostrzały, na miasto spadały pościski moździerzowe, grady. Cały czas dochodziło do bezpośrednich ataków grup dywersyjnych. Separatyści znajdowali się po drugiej stronie takiej rzeki, która przepływa przez miasto, Sewerny Donec, a przez tą rzekę przeprawiali się separatyści. To była permanentna a wojna, artyleria zresztą strzelała z dwóch stron, bo Ukraińcy odpowiadali na te ataki, a właściwie można mówić o tym, że strzał dokonywano z trzech stron, bo nikt nie miał wątpliwości i to było zresztą łatwe do zaobserwowania, że regularny ostrzał pozycji ukraińskich dokonywany jest też z terenu Rosji, która, jak powiedziałem, położona jest dosłownie kilka kilometrów od stanicy ługańskiej. Zresztą przebywałem też w innym miejscowości, Wilchowe, to miejscowość bezpośrednio na granicy, stamtąd do Rosji, to jest dosłownie 2-3 kilometry. Wtedy przemieszczanie się miastem to było ekstremalne doświadczenie. Właściwie wszędzie mogło, albo wprost spadały pociski, co chwilę trzeba było uciekać, chować się w schronach. Wtedy też nadawałem relacje z najdalej wysuniętego punktu kontrolowanego przez ukraińskie siły zbrojne Kondraszowki. Widziałem, jak separatyści odpalają wyrzutnie gradów zlokalizowane bezpośrednio na terenie Ługańska. Pociski spadały i na Szczaskie, i na stanicę, w której wtedy przebywałem, na miejscowość Wilchowe. Jeden z posterunków stanicy doczekał się wtedy nazwy Stalingrad. Tam separatyści stale wykonywali ostrzałów artyleryjskich, bo to punkt kontroli, przez które przejeżdżają samochody. Do dzisiaj zresztą ten punkt kontroli funkcjonuje. Przejeżdżają samochody, które wjeżdżają do stanicy ługańskiej. Ukraińcy tam zatrzymywali te samochody i separatyści doskonale wiedzieli, że strzelając akurat w tym miejscu, nie tylko atakują silną jednostkę, silne pozycje ukraińskie, ale też atakują po prostu osoby cywilne i narażają bezpośrednio mieszkańców, czy tych, którzy tam docierają. Zresztą na tym, w tym miejscu zginęło też wiele osób. Do dzisiaj to miejsce nosi ślady właśnie tamtych ataków. Zresztą ostatnie pociski spadały jeszcze w ubiegłym roku na ten punkt Stalingrad, a okoliczny las jest po prostu wycięty przez grady, przez odłamki. Tam do niedawna było można zobaczyć zniszczone ukraińskie pojazdy pancerne. Dzisiaj już zostały usunięte, ale dalej jest to punkt, który rzeczywiście kontroluje miasto, uniemożliwia nagłe jakieś wtargnięcie do miasta. Separatyści bez oporów ostrzeliwali miejscowy szpital, w którym wiedzieli, że są ranni ukraińscy żołnierze. Ten szpital do dzisiaj nosi ślady ostrzałów, ale zostały powymieniane okna, chociaż jego stan jest daleki od tego, co byśmy mogli sobie wyobrazić jako szpital. Przez jakiś moment też przebywałem tam w czasie tego ostatniego pobytu. Teraz w mieście strzały słychać już rzadko. Najczęściej dochodzi do wymiany ognia bezpośrednio pomiędzy posterunkami ukraińskich żołnierzy i separatystów, jak mówią i żołnierze, i mieszkańcy. Właściwie separatyści w ten sposób chcą podtrzymać takie wrażenie niebezpieczeństwa, ale już miejmy nadzieję, że ta sytuacja się utrzyma. Dawno nie dochodziło do jakiegoś bezpośredniego ataku na miejsce, na miasto. W stanicy funkcjonuje też punkt kontroli, przejście przez tą umowną granicę pomiędzy terytorium kontrolowanym przez separatystów i Ukrainę. Dziennie przechodzi nim nawet kilka tysięcy osób. Najczęściej te osoby idą z Ługańska do stanicy i po jakimś czasie, w ciągu tego samego dnia, wracają po zrobieniu zakupów albo wypłaceniu ukraińskich pieniędzy z bankomatów. Tak są wypłacane emerytury, renty i inne świadczenia wydawane przez ukraińskie władze obywatelom przecież Ukrainy, którzy mieszkają na terytorium kontrolowanym przez separatystów. To powoduje, że pod miejscowymi bankomatami są olbrzymie kolejki. Tych bankomatów w ciągu tych 3 lat, kiedy nie było mieszkańcy, przybyło rzeczywiście sporo i to jest chyba jedyna branża, która w tym czasie w mieście się rozwinęła. Po stronie ukraińskiej tańsze są też artykuły spożywcze, przemysłowe. One są przeciągane na takich wózkach, bo przez ten punkt nie mogą przejeżdżać samochody. Po stronie separatystów został zniszczony most, więc ludzie przechodzą pieszo, ciągnąc ze sobą w wózki. One są wręcz zmodernizowane, mają specjalne osie na koła, żeby tych towarów móc tam położyć więcej. No i młode osoby, najczęściej, ale też starsze osoby ciągną te wózki, przewożąc właśnie te towary ze strony ukraińskiej na stronę opanowaną przez separatystów. Po stronie separatystów walutą jest rubel, a podobno z towarów, które są tańsze, to alkohol i papierosy. Ruch w ciągu tego dnia, kiedy właściwie przeddzień tego dnia, jak przyjechałem do stanicy, przez ten punkt przeszło 5700 osób, można sobie wyobrazić, że właściwie jest armia, bo w samej stanicy w tym momencie mieszka poniżej 10 tysięcy osób. W wyniku działań wojennych co najmniej 5 tysięcy osób stanicę opuściło, więc jak taka masa ludzi przeprawia się przez ten punkt, no można sobie wyobrazić, jakie to też ma znaczenie dla miasta położonego w tej strefie bezpośrednio przy Ługańsku, w strefie właściwie wojny. Punkt jest też kontrolowany przez obserwatorów OBWE. Są zainstalowane kamery, zresztą przez takie przejście, przez tory kolejowe, które opisywałem w Kurierze Wnet, one były granicą wcześniej pomiędzy terytorium separatystów a Ukraińców. Przejazd przez nie oznaczał zawsze, że w stronę samochodu przejeżdżającego leciały pociski ze strony separatystów. Teraz już ten teren jest kontrolowany przez Ukraińców. Można przejść spokojnie, chociaż jak tamtędy przechodziłem, przyznaję, że miałem wciąż dreszcze, bo jednak doskonale pamiętałem huk wystrzałów, jak tylko się tam wjeżdżało i właściwie za każdym razem, jak przejeżdżaliśmy przez ten punkt, to dokonywaliśmy tego na maksymalnej możliwej prędkości. No dzisiaj to rzeczywiście wygląda zdecydowanie spokojniej, ale miasto jest naznaczone traumą wojny. W wielu miejscach znajdują się upamiętnienia osób, które zginęły w ciągu tych ostatnich 4 lat. Też ciężko właściwie uwierzyć, ale to są 4 lata wojny. A setki budynków nie zostały jeszcze odnowione, w tym budynek szkoły i Centrum Młodzieżowego Kultury. Te budynki zostały ostrzelane przez separatystów z artylerii 2 września 2014 roku. Całe szczęście wcześniej dzieci opuściły te budynki, więc dokonano zniszczenia samych budowli, ale w wyniku tego strzału dzieci nie zginęły. Odnowionych jest natomiast wiele domów mieszkalnych. Pieniądze na to przeznacza Norwegia i Unia Europejska. Te domy są oznaczone flagami norweskimi Unii Europejskiej. Zresztą w stanicy funkcjonuje biuro specjalnego programu norweskiego. Tam mieszkańcy mogą składać odpowiednie wnioski. Byłem w takim odnowionym domu pana Oleksija, emeryta, zresztą miejscowy wynalazca. A pan Oleksij mieszka na ulicy do niedawna Lenina. Teraz w wyniku dekomunizacji ta ulica nazywa się ulicą Centralną. Pan Oleksij pokazywał mi kupione nowe okna, wymieniony dach. Całość materiałów została sfinansowana przez Norwegów i Unię Europejską, a pan Oleksij musiał jedynie dokonać sam wymiany tych prac remontowych, no ale jest zadowolony, że dzisiaj mieszka w domu, który wygląda w miarę normalnie. Tych domów rzeczywiście odnowionych jest sporo, ale sporo też zostało zniszczonych, tak jak widziałem je wtedy w 2015 roku. Niektóre zostały zniszczone później, niektóre zostały zniszczone jeszcze w ubiegłym roku. A pan Oleksij zresztą, to też ciekawa sprawa, bo wprost przecież mówił o tym, że on jest Rosjaninem, czuje się Rosjaninem, ale nie chce opuszczać stanicy, mówi, że to jest jego miasto i nie przeszkadza mu to, że mieszka na terytorium Ukrainy, chociaż przyznaje, że przechodzi na stronę separatystów, a stamtąd bez żadnej kontroli przechodzi na teren Federacji Rosyjskiej. Zresztą wiele takich osób takie relacje opowiadało o tym, jak przechodzą na teren Federacji Rosyjskiej, gdzie rzeczywiście mieszkają krewni albo wręcz nawet pracują, czyli mieszkają w stanicy Ługańskiej, a pracują na terenie Federacji Rosyjskiej. Tam nie potrzeba żadnych paszportów, więc ten ruch bardzo słabo kontrolowany. A można sobie zresztą wyobrazić, jaka to armia ludzi może w ten sposób się przemieszczać. Tak jak powiedziałem, 5700 osób jednego dnia przekroczyło ten punkt i część z nich właśnie właściwie tak chodzi sobie pomiędzy tym terenem ukraińskim i rosyjskim.
Ale czy to coś komuś przeszkadza? To jest pierwsze pytanie.
No właśnie, można się zastanowić, czy to jest bezpieczne z punktu widzenia tej sytuacji, która jest na Ukrainie, jeżeli przemieszcza się taka liczba osób, co może w związku z tym się wydarzyć i czy to jest lojalne w stosunku do Ukrainy i jak taką postawę oceniać w czasie wojny. No ale osoby, z którymi rozmawiałem, podają szereg argumentów, dlaczego tak robią. Raz, że są to rzeczywiście jakieś silne więzi wieloletnie rodzinne. Dwa, że nie mają pracy bezpośrednio w stanicy ugrańskiej, muszą szukać jakiejś możliwości zarabiania pieniędzy na terenie Rosji. Wiele z tych osób patrzy jednak na Rosję nie jak na agresora, tylko na państwo im bliskie. Uważają i obwiniają za całą tą sytuację wojenną bardzo często władze w Kijowie albo jakieś niezidentyfikowane międzynarodowe interesy. W tle pojawia się bardzo często sugestia, że to jest starcie Rosji i Stanów Zjednoczonych ponad ich głowami. Oni są zakładnikami tej sytuacji. Bardzo ciekawa relacja, to jedna relacja jednej z mieszkanek Ługańska, z którą rozmawiałem zaraz po tym, jak przeszła na stronę ukraińską. Ta pani z kolei mówiła, to emerytowana nauczycielka, mówi mi, że od 55 lat mieszka w Ługańsku. Jedyne, co ma w swoim życiu, do czego się dorobiła, to mieszkanie w Ługańsku. Mówi, ona nie jest teraz w stanie, mimo tego, że czuje się absolutnie lojalną obywatelką Ukrainy, zostawić tego mieszkania i być uchodźcą, który będzie poszukiwał jakiegokolwiek konta po stronie ukraińskiej. Nie ma tutaj rodziny. Nie wyobraża sobie tego, że miałaby Ługańsk porzucić. A w dodatku podała bardzo racjonalny argument. Mówi, że ona jako Ukrainka po prostu wymaga od władz ukraińskich, żeby usunąć terrorystów z terenu Ługańska i żeby jej miasto normalnie zaczęło funkcjonować. A mówi, że ona wprost mówi tym osobom, które rządzą Ługańskiem, że to są terrorystami, że okupują jej miasto. Ze względu na swój wiek nie obawia się konsekwencji. Pytałem się, czy dużo jest takich osób, czy ona czuje też jakoś takie wsparcie środowiskowe. Szacuję, że 15% mieszkańców Ługańska jednoznacznie czuje się cały czas obywatelami Ukrainy, a zdecydowana większość po prostu nie czuje się obywatelami żadnego z państwa, ani tej Ługańskiej Republiki Ludowej tak zwanej, czyli tego dziwnego separatystycznego organizmu, ani Federacji Rosyjskiej. No ale wiele z tych osób ma taką mentalność typowo sowiecką i oni właściwie nawet nie chcieliby mieszkać na Ukrainie, nie chcieliby mieszkać w Rosji, oni chcieliby mieszkać w Związku Sowieckim, czyli oni właściwie tęsknią najczęściej za przeszłością i w związku z tym ten stan dla nich nie jest czymś takim strasznie może zaskakującym, no po prostu uważają, że to jest jakaś forma przejściowa, ale liczą, że wróci to, co było kiedyś. Oni nie czekają na to, że wydarzy się coś absolutnie nowego. Jak z kolei pytałem się w stanicy ługańskiej, zresztą pytałem się o to zastępcy szefa administracji rejonowej, czyli takiej administracji centralnej, czy stanica ługańska czuje się tym ostatnim przyczółkiem cywilizacji zachodniej Europy gdzieś na tej granicy z Federacją Rosyjską i on miał problem, żeby na to pytanie odpowiedzieć i właściwie w końcu stwierdził, że oni się nie czują do końca Europejczykami. Więc no, to jest taka dosyć skomplikowana sytuacja, jak mieszkańcy bezpośrednio to odbierają. No wszyscy oczywiście zgodnie odpowiadają, że przede wszystkim chcą pokoju.
Bardzo serdecznie dziękuję za korespondencję z Kijowa. Paweł...
Jeżeli pozwolisz, to jedną rzecz jeszcze chciałbym powiedzieć, bo właściwie to jest ważne podsumowanie, bo nie chciałbym, żeby odnieść też wrażenie, że jednak na wschodzie jest całkiem spokojnie. Ostatniej doby znowu separatyści dokonali ostrzału strony ukraińskiej i też z ciężkich 120-milimetrowych moździerzy zginęło 3 ukraińskich żołnierzy, kilku zostało traumowanych.
Paweł Bobołowicz z Kijowa. Dziękuję za korespondencję.
Dziękuję serdecznie. Pozdrawiam.
Na zegarze godzina 7:41. Słuchają Państwo Poranka Wnet w czwartek 18 stycznia, a w poranku zaśpiewają Beatlesi.